Marcin Zasim, dzień dobry, a przy telefonie nasz poranny gość Robert Piotrowski, regionalista, popularyzator historii Gorzowa. Dzień dobry.
Dzień dobry bardzo, dzień dobry, witam serdecznie dzisiejszego poranka.
Gdyby miał pan taką możliwość i pieniądze, to kupiłby pan budynek przy ulicy Pocztowej, który został właśnie wystawiony na sprzedaż za prawie 18 milionów złotych?
No, co do tej ceny, to są pewne tutaj kontrowersje, więc jakby cena pewnie jest kwestią zawsze negocjacji, ale nawet i widzę w różnych miejscach w internecie ta cena się waha. Oczywiście, gdybym miał te 7 czy 17, już nie będąc tak dokładnym, co do 10 milionów, gdybym miał te pieniądze i jeszcze oczywiście pieniądze na remont i na ożywienie tego obiektu, tego kompleksu, bez wahania bym to zrobił.
Czy w pana opinii Gorzów powinno być stać na ten budynek, bo wczoraj udało mi się porozmawiać chwilę z prezydentem Gorzowa i prezydent Jacek Wójcicki mówi, że ma nadzieję, że ten budynek zostanie odpowiednio wykorzystany, bo są przykłady w Gorzowie, gdzie prywatne firmy porządnie zarządzają obiektami, które kupiły. Natomiast no, miasto nie ma na razie takiej sumy. Była przemysłówka, którą teraz urząd remontuje po to, żeby tam funkcjonował część urzędu, także kultura. No a pan jakby zrobił?
No ja bym zrobił dokładnie odwrotnie. Ale to jest kwestia optyki, to jest kwestia może po prostu kinderstuby, wychowania, może serca, może po prostu pewnej wrażliwości. Miasto oprócz tego, że ma zarządzać i być po prostu takim konserwatorem w znaczeniu woźnym po prostu, który wkręca żarówki i sprawdza, żeby przy każdej tablicy była kreda, ma też jeszcze wiele innych zadań. To nie jest tylko kwestia policzalności, to nie jest kwestia jakiejś neoliberalnej polityki wobec wszystkich działów. Są pewne działy, które wymagają zupełnie innego podejścia. Tu nie inwestuje się w mury, w kubatury, w metry kwadratowe czy sześcienne, tylko tu się inwestuje w dziedzictwo, tu się inwestuje również w pewne wzorce, w to, że jeśli robi to ktoś, kto jest jakimś autorytetem, czyli na przykład władza, to też potem może tego oczekiwać od obywateli, od właśnie prywatnych chociażby inwestorów, czy właścicieli nawet tą czy inną drogą posiadających nieruchomości zabytkowe, bo to jest zupełnie coś innego. To tutaj niestety, ale do odrobienia ma obecna władza miejska sporo i mam wrażenie, że chyba tego nie odrobi.
No słyszę krytykę władzy Gorzowa, ale może właśnie prezydent powinien być osobą, która strzeże budżet miasta, publicznych pieniędzy i no, patrząc na choćby czyste liczby, suche liczby, no to budżet Gorzowa rośnie. Mimo pandemii mamy 1,145 mld wydatków, prawie 400 milionów na inwestycje. Prezydent inwestuje w drogi, buduje Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, za chwilę hale i stadion, więc z punktu widzenia mieszkańca, co jest bardziej istotne? To, co prezydent teraz robi, czyli pan mówi, że strzeże tych takich podstawowych funkcji funkcjonowania miasta, czy może inwestowanie w duże budynki i stawanie się takim biurem nieruchomości?
Ale miasto też oczywiście nie musi inwestować w duże budynki. Miasto może zainwestować w małe budynki albo w szereg małych budynków, ale widzimy, jaki jest stan, ogólnie mówiąc, substancji starsze, bo już nawet nie czepiajmy się tego roku 45, albo jakie są losy nawet niewielkich elementów. No ja jestem przerażony, jak widzę ulicę Chrobrego zaopatrzoną w hipernowoczesne oświetlenie, które nam się może kojarzyć z gabinetem dentystycznym i ze świeceniem po oczach. Pośród zabytkowej, tak powszechne rozumienie zabytkowej zabudowy, gdzie wprowadzono coś z XXI wieku w obszar, który, uwaga, jest wpisany do rejestru zabytków jako obszar. Już nie mówię o poszczególnych budynkach, bo różnie z tym jest. Jedne są wpisane, drugie nie. Więc mówimy tutaj nie mówimy tutaj za każdym razem o czymś rozmiarów poczty czy przemysłówki czy szpitala, ale też mówimy o rzeczach drobnych, a tu brak jest tego tak naprawdę. Niech prezydent pilnuje budżetu, ale też niech ktoś pilnuje prezydenta, jeśli chodzi właśnie o historię, o dziedzictwo, o coś, co nie jest na teraz, no bo to, co się teraz robi, to jest takie w perspektywie iluś lat, tyle, ile wymagają może przepisy, a może polityka, terminy wyborów. Natomiast ja mówię o czymś, co jest z perspektywą 100 lat, 200 mhm. lat, czego oczywiście nie wiemy, ale przecież za 100 lat też ktoś będzie patrzył na nasze czasy. Tak jak my patrzymy na czasy sprzed lat kilkudziesięciu, te pomstowanie chociażby na zabudowę Śródmieścia, no wyobraźmy sobie, że role się odwracają. To o naszych czasach ktoś będzie pomstował, co oni w tym 2020-2021 ponastawiali w tym mieście.
Dwie sprawy ważne do tego, co pan powiedział. Gdzie jest konserwator zabytków a propos właśnie Chrobrego? Bo może to jest rola konserwatora zabytków, żeby pokazać miastu, że hola hola, stawiacie oświetlenie, ale zróbcie tak, żeby całe to oświetlenie, cała ta inwestycja współgrała z całym tym otoczeniem. Może to nie miasta wina, bo miasto rządzi. Rządzi się jak się rządzi, patrzy na dobro mieszkańców i w ten sposób działa, a tutaj może konserwator zabytków powinien interweniować, jak pan sądzi?
I tak i nie. Myślę, że w takim powszechnym, takim popularnym rozumieniu trochę przeceniamy. Konserwator to nie jest policja, to nie jest szeryf z pistoletem, może jakimś ładnym, zabytkowym. To jest urzędnik. Jeden urzędnik, którego mamy w Gorzowie, czyli miejski konserwator zabytków, jest podkomendnym pana prezydenta Wójcickiego. No, w ramach podziałów kompetencji oczywiście nie może pilnować sam siebie, więc nie może być sędzią w swojej sprawie i ten urząd oczywiście jest wyłączany wtedy, kiedy robi to miasto. Natomiast drugą komórką jest delegatura wojewódzkiego konserwatora zabytków. Już pomijam kwestię tego, że mamy takie województwo, w którym służby wojewody nie są przy wojewodzie, tylko są w drugim mieście. To już pomijam, bo to są już zaszłości i wiele z tego pomija Gorzów, chociażby działalność ośrodka, dawnego ośrodka badania zabytków, czy obecnego Instytutu Dziedzictwa, omija również Gorzów, ale nie oczekujmy, żeby teraz osoba, która też ma jakieś swoje ramy finansowe, organizacyjne, personalne nawet, była w stanie strzec czyjegoś gustu albo poczucia, albo po prostu nawet elementarnej odpowiedzialności. No nie da się kogoś przypilnować. Najlepszy policjant nie przypilnuje kogoś, kto nie poczuwa po prostu się do tego, że robi coś źle, że coś tu nie gra, że zabytki to nie jest coś, co po prostu się bierze i mierzy tą samą miarką. A jak chce się szukać wymówki, to się wtedy mówi, bo konserwator nie pozwoli. Tylko czy ktoś siadł z tym konserwatorem, czy ktoś nawet siadł z jakimś gronem, czy w Gorzowie mamy jakąś radę, czy mamy w ogóle jakikolwiek mechanizm, który, nie wiem, społecznych opiekunów zabytków, czy mamy kogokolwiek, do kogoś możemy się odnieść? Nie, nie mamy tego. I mamy nawet coraz bardziej zamierający głos medialny, bo to jeszcze ewentualnie było jakąś presją na decyzję, czy nawet na podchodzenie do pewnych zagadnień, ta presja też słabnie już dzisiaj, więc tak naprawdę można dzisiaj robić, co się chce. No, umówmy się, jeśli ktoś nawet zniszczy zabytek, no co mu się stanie?
No,
jeśli zrobi to świadomie. A tu mamy pewnego rodzaju nieświadomość, no taką nonszalancję, no po prostu ktoś tego nie czuje, no nie lubi po prostu.
A proszę mi powiedzieć,
takim człowiekiem.
Pan się odnosi do Landsberga, do tych czasów sprzed 45 roku. Nie mówię tego w kategoriach zarzutu, nie, odwrotnie.
Nie, ale żebyśmy tutaj mieli jasność. Nie chodzi mi o tylko i wyłącznie trzymanie się tego poniemieckiego, bo czasem jest mi to jakoś tak przypisywane. Nie mówię o panu, ale mówię w ogóle w takiej opinii, że ja staję na straży Landsberga, ale ja dam tylko taki przykład. Kiedy wejdziemy do katedry, to jej nie poznamy. Wszystko jest legalnie. Wszystko jest lege artis, nawet ogromne pieniądze, jak na Gorzów pojawiły się w tym zabytku, ale my go nie poznamy, ponieważ zostało z niego usunięte wszystko. Uwaga, powojenne. To, co narastało w czasach, kiedy była tam budowana katedra Gorzowa, polska katedra Gorzowa. Tron biskupi, stale kanoników, ławki, które z dzieciństwa wszyscy znamy, z babciami, dziadkami je tam, powiedzmy, obsiadaliśmy. Tego nie ma. Nie ma ambony, z której kazał kardynał Wyszyński. To jest nie tylko i wyłącznie prezydent Gorzowa, to jest nie tylko i wyłącznie...
Rozumiem, że to jest ogólnie krytyka tego dbania o historię, ale proszę...
Tak, tego, że w pewnym momencie po prostu w naszym mieście my jako gorzowianie czujemy się obco. Czujemy się, jakbyśmy byli, no nie wiem, gośćmi, albo może nawet niechcianymi gośćmi. Wszystko nam się wymienia, wszystko nam się zastępuje na lepsze, ładniejsze, no i tak pewnie nawet z dokumentów może wynikać, że jest lepsze i ładniejsze i tańsze.
Dwa pytania na koniec, bo czas nam się niestety kończy a można byłoby rozmawiać długo. Na zlecenie miasta tworzył pan Dom Historii Miasta. I co?
No i jak wiemy, już rozmawialiśmy o tym, mam wrażenie, że nieraz, no historia się skończyła i po tamtym razie, który był krótkim jakimś epizodem jednak, nigdy więcej już do tematu nie wróciliśmy, nie wrócono. No i tyle. Tak jak wtedy już w rozmowie powiedziałem, ja jestem z powrotem, chociaż do końca się to nigdy nie zmieniło, prywatną osobą. Z tym, co wiem, tym, co posiadam. I, no i tyle.
A w internecie tłumaczy pan historię. Prowadzi pan akcję online no, w ramach tych covidowych obostrzeń, jak najbardziej właściwa forma przekazywania wiedzy o mieście. Jak to wygląda?
Co to za akcja? No jest szereg osób, jak wiemy, która postrzega to inaczej, widzi to inaczej i też artykułuje to inaczej. I z niektórymi osobami rozmawiam i z tego się po prostu pojawiła, no potrzeba jest, ale pojawiła się myśl, żeby jakoś regularnie w miarę taki zorganizowany sposób spotykać się z gorzewianami, opowiadać, tłumaczyć, dyskutować, może się spierać. No idealnym miejscem jest dawna łaźnia, zresztą nawet jej stan zachowania obecny też już jest dobrym tematem do dyskusji, jak ją zapuszczono i zaprzepaszczono. No i tak co miesiąc od półtora roku udaje się pod skrzydłami miejsca kultury i sztuki kreatywnej, niezależnej pod nazwą SAFE w Łaźni zorganizować właśnie biuro tłumaczeń historii. Oczywiście wtedy, kiedy można było, spotykaliśmy się w tym miłym wnętrzu i rozmawialiśmy na różne tematy.
A teraz jest Facebook.
Z historii miasta. Teraz jest Facebook, tak. Teraz przymusowo, to też już na wiosnę pojawił się Facebook w sensie transmisji online i teraz w grudniu kolejny termin. Obawiam się, że od stycznia ta aktywność też ulegnie zawieszeniu, więc też i w tym punkcie myślę, że nastąpi pewien regres, że tak to...
W niedzielę o 18:00 spotkanie na Facebooku o czym?
Będziemy rozmawiali, czy ja będę opowiadał, no bo tym razem no, forma online nie bardzo daje szansę na interakcję, więc będę ja mówił i liczę, że będę uważnie słuchany, ale też oczywiście pojawiają się jak to na Facebooku komentarze, czy mogą się pojawić. Tematem będzie 90-lecie przepięknej architektury, też zapomnianej, nawet zapomnianej w tą swoją 90. rocznicę poświęcenia, czyli kościół dawniej Lutra, obecnie Chrystusa Króla na Gorzowskim Zawarciu.
Na koniec, bo chciałem wrócić do tej historii niektórych budynków w Gorzowie, bardzo ciekawych, bo wspomniał pan o mieście, a mieliśmy takie przykłady ostatnio, między innymi dawna willa Loku, którą miasto sprzedało w prywatne ręce i walczyło o to, żeby w końcu ten przedsiębiorca zaczął remontować. Zdaje się, że była taka informacja, że w końcu coś się ruszyło i ta presja miała sens. Z drugiej strony willa przy Bibliotece Wojewódzkiej, gdzie Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa będzie tworzyła centrum przedsiębiorczości. Są na to w końcu jakieś pieniądze. To nie są takie plusy w całej tej sytuacji, którą pan opisał?
No ale popatrzmy, że to wszystko jest tak naprawdę, jeśli nawet radość, to przez łzy. Takiego stanu za każdym razem ten obiekt, każdy z tych obiektów doprowadzano. Jak tłumacząc się również znowu sytuacją finansową i porządkiem prawnym, coś, co w innych miastach nie jest problemem. Pozyskanie pieniędzy albo też faktycznie przeprowadzenie zgodnie z przepisami, zgodnie ze sztuką remontów. U nas to wszystko staje się ogromnym trudem. Jeżeli nawet już coś się pojawia, Pałac Biskupi, do którego nie mamy dostępu, jeśli pojawia się jakieś światełko w tunelu, no to ono się okazuje tak odległe i że już zaczynamy zapominać, gdzie był początek tego tunelu, zanim do tego światełka się gdzieś zbliżymy. No, mamy willę na Walokrężnym też z tymi samymi argumentami wyzbytą przez miasto, bo tu oprócz rozmawiamy oczywiście o obiekcie prywatnym, który trzeba byłoby dopiero pozyskać, nie wiem, wymienić może na jakąś inną nieruchomość, a tu pozbyto się pięknej perły i nie tylko architektury, ale też i historii miasta.
Tylko pamięta pan, doskonale pan wie o tym, że przed 45 rokiem takie budynki powstawały w ramach inicjatyw prywatnych, to przedsiębiorcy, ludzie bardzo bogaci, funkcjonujący w mieście budowali, a teraz czy wszystko to może być zrzucone na barki miasta? No i to jest pytanie.
Ja nie mówię o zrzuceniu tego na barki miasta. Ja mówię też o tym, żeby ktoś przy jakimś okrągłym stole o tym porozmawiał.
Rozumiem.
A nie, że my teraz musimy trochę komentować już rozlane mleko, pan z radia, ja z domu prywatnego.
Ale...
A ci, którzy mogliby to robić w sposób zupełnie inny, tak, mając inne narzędzia, tego nie robią, bo po prostu odpychają od siebie ten temat.
Ale po to jest właśnie antena Radia Gorzów, żebyśmy o tym
Oczywiście.
Rozmawiali. Dziękuję bardzo za rozmowę. Czas nam
ja
się niestety...
bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie i liczę, że może częściej będziemy rozmawiali, może trochę gdzieś to komuś.
Ja też mam, coś nasunie, też mam taką nadzieję, bo warto o takich rzeczach rozmawiać. Robert Piotrowski, regionalista, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Wesołych świąt.
Wesołych świąt.